A w studio jest Antoni Opaliński. Czas na przegląd prasy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W gazetach patrzymy najpierw, co jest napisane o wczorajszym wystąpieniu podkomisji smoleńskiej na pierwszej stronie Gazety Polskiej. Kłamstwa komisji Millera ostatecznie upadły. Nie wszyscy są przekonani, że ostatecznie upadły, bo na przykład w Rzeczpospolitej Marek Kozubal pisze: eksplozja, ale czy również zamach. Ustalenia podkomisji Antoniego Macierewicza nie przybliżają nas do wyjaśnienia katastrofy w Smoleńsku. Chcę by się przekonać, czy przybliżają, czy nie przybliżają. Po prostu trzeba przeczytać ten raport. On jest już dostępny. W Rzeczpospolitej jest taka rozmowa, ciekawa, choć smutna. Właściwie smutna. Pan Łukasz Krupski jest synem Janusza Krupskiego, wybitnego opozycjonisty, polityka, wydawcy, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów, który zginął w Smoleńsku 10 kwietnia. Pan Łukasz Krupski jest również jako artysta autorem rzeźby, która jest w tej chwili w kościele świętej Anny i w którą wpisany w tą rzeźbę jest ten krzyż, właśnie ten najważniejszy krzyż, ten krzyż, który został postawiony przez harcerzy i który potem został zabrany z krakowskiego przedmieścia. Teraz pan Jerzy Kalina, rzeźbiarz, który jest autorem pomnika smoleńskiego na placu Piłsudskiego, zaproponował, żeby w ten pomnik krzyż został włączony. Pan Łukasz Krupski mówi, że to niemożliwe, bo ten krzyż jest już tam wmontowany w rzeźbę w kościele świętej Anny, ale co jest smutne? Smutne jest to, że pan Łukasz Krupski mówi, że tym krzyżem, który jest w kościele świętej Anny, nikt się nie interesuje, no ale jakby nie dopowiada, być może tak nie uważa. Dlaczego nikt się nim nie interesuje? Dlatego, że ten krzyż został tam zabrany wbrew woli ludzi, którzy chcieli, żeby ten krzyż został na krakowskim przedmieściu. Przypomnijmy, że wypowiedź na temat tego, że ten krzyż natychmiast musi sprzed pałacu zniknąć, to chyba była jedna z pierwszych wypowiedzi prezydenta Komorowskiego po wyborze na prezydenta Rzeczypospolitej w rozmowie oczywiście z Gazetą Wyborczą, jakżeby inaczej. Jak się symbole zabiera, to te symbole tracą swoją moc. Tak to po prostu jest. W Gazecie Polskiej Codziennie też również smutny artykuł o tym, że Służba Ochrony Państwa nie poradziła sobie z tłumami, które przybyły na plac Piłsudskiego, które przybyły na krakowskie przedmieście i ludzi, którzy chcieli uczestniczyć w uroczystościach. Okazało się, że nie wszyscy mogli, bo nie wszyscy zostali wpuszczeni. Grzegorz Broński pisze: uroczystość, która mogła wyglądać inaczej. To nie jest dobra. To nie jest dobra informacja i smutno, że tak się wydarzyło. W Dzienniku Gazecie Prawnej materiał dziennikarzy panów Osieckiego, Parafinowicza i Potockiego. Deklaracja, która mogła zakończyć spór z Izraelem w kontekście tego, że na Marsz Żywych przybywa do Polski prezydent Izraela, pan Rivlin, jeżeli dobrze czytam nazwiska. Autorzy tutaj mówią, że gdyby nie ta niefortunna wypowiedź premiera Morawieckiego, to spór z Izraelem zostałby już zażegnany. No, czy rzeczywiście zostałby już zażegnany i o co chodzi w tym sporze? No to będziemy się jeszcze pewnie dużo spierać. Pewnym takim materiałem, który mógłby nam powiedzieć, o co chodzi w tym sporze, jest materiał z amerykańskiego prawicowego portalu Breitbart. To był ten portal, którym przez wiele lat kierował Steve Bannon. Portal na prawicy amerykańskiej bardzo wpływowy i tam jest wypowiedź rabbi Szmuleja Boteacha. Rabbi Szmulej spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim i pisze tutaj o swojej rozmowie z polskim premierem na temat Holokaustu. No, premier polski okazuje się, że wcale nie jest antysemitą, wprost przeciwnie, jest w miarę porządnym człowiekiem. Polacy oczywiście nie wszyscy zachowywali się w porządku w czasie wojny, ale rabin przyznaje, że no nie można mówić, że uczestniczyli w Holokauście. Polacy byli ofiarami Niemców, ofiarami komunistów, ofiarami II wojny światowej. No ale jednak to prawo jest niedobre. Prawo jest niedobre, czyli widać, że jeśli chodzi o prawne umocowanie tego, przecież Izrael, przecież no też Izrael i diaspora żydowska promują takie prawa w świecie, że na przykład nie można negować Holokaustu, tak? Swego czasu jeden znany anglosaski historyk do więzienia trafił za to, że został uznany za negacjonistę Holokaustowego, czyli Żydzi mają prawo się bronić, a Polacy owszem, no może i w miarę są porządni, ale jednak bronić się nie powinni. Jeśli chodzi o te sprawy związane z Izraelem, bardzo ciekawy artykuł jest, proszę państwa, w Politico, na portalu w Politico pan William Etchison, który jest szefem Europejskiej Unii Progresywnego, czyli postępowego judaizmu, pisze krytycznie o premierze Netanyahu. Dlaczego pisze krytycznie o premierze Netanyahu? Ponieważ premier Netanyahu wybiera sobie w Europie złych przyjaciół. Tym razem nie jest mowa o Polsce, no bo już chyba teraz nikt nie podejrzewa pana premiera Netanyahu o jakieś przyjazne uczucia wobec Polski. Natomiast premier Netanyahu przyjaźni się z premierem Orbanem i zdaniem tego przedstawiciela Unii Progresywnych Wyznawców Judaizmu, czy też jakkolwiek byśmy to przetłumaczyli, to jest bardzo niedobrze. Orban jest fałszywym przyjacielem Żydów i premier Netanyahu robi bardzo, bardzo duży błąd, że się z nim przyjaźni, podczas gdy, i to jest zabawne z naszego punktu widzenia, prawdziwym przyjacielem Żydów jest Franz Timmermans, bo Franz Timmermans miał jakieś wystąpienie, gdzie powiedział, że Unia Europejska nie jest nie do wyobrażenia bez dziedzictwa judaizmu i że będzie walczyć z antysemityzmem. Skąd ten antysemityzm? No oczywiście z naszych nachodźców, uchodźców, imigrantów, którzy do Europy masowo przybywają, i tutaj pan Timmermans też ma pewnie jakoś swój udział w tym, ale o tym autor już nie pisze. Materiał bardzo ciekawy, odsyłam Politico. Mówiliśmy tutaj dużo o Syrii, tak jak stwierdziła pani Irena Lasota, rzeczywiście amerykański establishment medialny, poza tymi prawicowymi, konserwatywnymi mediami, takimi jak Breitbart czy Fox News, krytycznie raczej ocenia deklarację Trumpa. Washington Post to jest ta gazeta, która w motcie w tej chwili ma swoim słowa, że demokracja umiera w ciszy. Washington Post piórem Ashleya Parkera pisze, że Trump wybiera raczej taką działalność impulsywną, emocjonalną, ponad strategię, kiedy przychodzi jakikolwiek kryzys, i że te jego wpisy w tej chwili to też jest właśnie taka postawa emocjonalna. W różnych mediach jest, w różnym stopniu jest napisane, jakby poświęcają te media materiał, miejsce wczorajszej konferencji zespołu Antoniego, podkomisji Antoniego Macierewicza. Co zaskakujące, na przykład w naszym dzienniku, nasz dziennik to jest jedna z tych gazet, która bardzo wiele zajmowała się sprawą smoleńska, zwłaszcza piórem Piotra Falkowskiego, tym razem tylko jest oparty na materiale Polskiej Agencji Prasowej, krótki artykuł, techniczny raport. Ciekawe są te proporcje, kto ile miejsca poświęca sprawie smoleńskiej. Jeszcze, ponieważ w tym tygodniu na zakończenie nie było na to czasu, to rzucimy okiem na tygodniki. Jeden tygodnik pan redaktor mi zabrał, to ja się tutaj spojrzę na Tygodnik do Rzeczy. W Tygodniku do Rzeczy, proszę Państwa, jest bardzo ciekawy, naprawdę ciekawy artykuł Tomasza Terlikowskiego, Radykalnie inna Japonia. 13 sprawców zamachów na metro w Tokio, to jest ten słynny zamach 95 roku, przeprowadzony przez sektę Najwyższa Prawda. 13 sprawców zostanie w najbliższych dniach straconych. I to, chociaż na świecie się nie podoba, to w Japonii nie budzi niczyich wątpliwości, że morderców należy zabijać. Ale bardzo ciekawe są rozważania Tomasza Terlikowskiego na temat oblicza duchowego współczesnej Japonii. To jest taki artykuł od szczegółu do syntezy. Bardzo ciekawy. W Tygodniku do Rzeczy jest też artykuł pani Teresy Stylińskiej o 20 latach spokoju w Irlandii, które mogą się skończyć. Nam 10 kwietnia oczywiście kojarzy się z naszą narodową tragedią. W Irlandii 10 kwietnia to jest słynne porozumienie wielkopiątkowe z 1998 roku, które zakończyło, przynajmniej na ćwierć wieku, zakończyło krwawy konflikt wokół Irlandii Północnej. Teraz w związku z tym, że może pojawić się granica, że wszystko może się zmienić, o tym mówił u nas wielokrotnie Tomasz Wybranowski, niektórzy obawiają się, że konflikt może wrócić. I ostatnia rzecz z Tygodnika do Rzeczy, proszę Państwa, jeden z ojców naszej niepodległości mówi, żebyśmy uważali na komiwojażerów idei, którzy podróżują sobie po świecie i mówią ludziom, co mają myśleć. Do nas też tacy komiwojażerowie przybywają. Czasem są bardzo sympatyczni. Na przykład Matthew Thurman, to rzeczywiście przesympatyczna postać. Co tydzień są rozmowy Marcina Makowskiego z Matthew Thurmanem w Tygodniku do Rzeczy. I teraz on tam mówi, przeważnie opowiada o Ameryce, trochę komentuje politykę polską. Teraz mówi o panu Boltonie. Pan John Bolton, John H. Bolton, to jest nowy doradca do spraw bezpieczeństwa w Waszyngtonie, nowy doradca Donalda Trumpa. To jest człowiek, który nawet wśród jastrzębi republikańskich chodzi za jastrzębia. Ale ciekawe jest to, co Matthew Thurman, to oczywiście mówi, że on doskonale Boltona zna i wielokrotnie z nim rozmawiał. Nie chcę być złośliwy, ale Matthew Thurman chyba zawsze mówi, że wszystkich zna i z wszystkimi rozmawiał. Na pewno tak jest. No i mówi tutaj między innymi, że pan Bolton oczywiście do Polski jest dobrze nastawiony, ale my musimy być grzeczni i trzeba zakończyć ten spór wokół ustawy o IPN-ie. Co ciekawe, i to jest zabawne, wydaje mi się, że nie ma w tej materii lepszego sposobu niż zdymisjonowanie ministrów Ziobry i Jakiego, którzy w oczach Amerykanów stanowią głównych odpowiedzialnych za promowanie i obronę ustawy. Tak, no więc tutaj już wiemy, kogo mamy zdymisjonować i będzie dobrze. Przepraszam, jeszcze jedna rzecz miałam już nie mówić, ale jeszcze powiem. To jest wywiad z panem Grzegorzem Schetyną, przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Dzienniku Gazecie Prawnej. On jest oczywiście krytyczny wobec PiSu, takie jest wilcze prawo lidera opozycji. Mówi też rzeczy ciekawe. Tak, nie będziemy likwidować 500+, ale będziemy pokazywali, o co w polityce społecznej można rozbudować. Zawsze jak oni mówią o 500+, przedstawiciele partii opozycyjnych, to zawsze jest to ale. Widać, że establishment to 500+ boli. Druga rzecz jest taka, że pan przewodniczący Schetyna mówi, że po wyborach oni coś zrobią, żeby Polacy pogodzili się w sprawie Smoleńska. Proszę pana, już mieliście czas, żeby coś w tej sprawie zrobić. A trzecia rzecz jest taka, że on tutaj, jak pada pytanie, że mówią panu, że pan jest raczej szefem sztabu niż wodzem, on mówi, że skąd pan wie, że jestem szefem sztabu, a nie generałem, generał Schetyna. No cóż, dziękuję uprzejmie.
Antoni Opaliński, Przegląd Prasy jest za nami, godzina 9:16.